Bywa, że tu wyjątkowe osoby trafiają, a dziś szczególnie Anna Ligenza, Olga Blumczyńska, Dula. I ja właściwie zawsze mam ten problem, żeby Olgę określić i umieścić w jakieś ramy. Choć spotkałyśmy się tu, żeby mówić o tym, że ram nie ma tak naprawdę. A chciałabym, żebyśmy porozmawiały o mozaice kobiecej, o waszych spotkaniach, o tym, na jakim to jest etapie. Miałyśmy już przyjemność na ten temat bodajże rok temu rozmawiać, jak to nabierało rozpędu, jak wchodziłyście w te wspólne działania. Po drodze miały być podcasty, one wiem, że się pojawiają. No i właśnie, na jakim etapie jesteście?
Jesteśmy na etapie kwitnienia. Mozaika Kobiecych Opowieści cały poprzedni rok spotykała się na kręgach i warsztatach. Mhm. I to też pozwoliło nam raz, że zebrać grupę, dwa, przemyśleć, czego kobiety potrzebują i spróbować też ten kolejny sezon mozaiki zaplanować tak, żeby to było potrzebne, ciekawe dla kobiet. I też my jako grupa się umocniłyśmy, co nie oznacza, że jesteśmy zamkniętym towarzystwem wzajemnej adoracji.
Nie.
Nie.
O, dobrze.
Na szczęście nie.
To znaczy, że jak ktoś będzie miał życzenie, ochotę, to może dołączyć.
Właściwie to jest nasz główny cel, żeby tą grupę powiększać.
Rozumiem.
Cały czas.
A ile osób jest w grupie?
Właściwie to ciężko powiedzieć, bo to jest cały czas rotacja. Jest nas około 20 osób takich ze znajomych, które się w tych kręgach zbierają i na warsztatach, ale właściwie już teraz za każdym razem przychodzą nowe osoby, więc ja bym tego nie nazywała grupą, tylko nazywałabym już mozaikę kobiecych opowieści taką przestrzenią, do której zapraszamy wszystkie kobiety. To raczej tak bym to nazwała w tym momencie.
A początki były trudne?
Ja właśnie dzisiaj sobie sprawdziłam, że byłyśmy u ciebie rok temu w listopadzie.
O, proszę bardzo, jednak. Dokładnie. Dobrze pamiętałam.
Tak, i przez ten rok, no my się zmieniłyśmy na pewno. Bardzo dużo to od nas wymagało przemyśleń, co my tak naprawdę chcemy. Mozaika Kobiecych Opowieści powstała głównie z serca i takiej chęci zrobienia czegoś razem. Ja jako dula zapoczątkowałam kręgi dla kobiet w tematyce okołoporodowej, bo to były kręgi opowieści o porodach. No i tak powstała mozaika. Przypomnijmy to, że Olga była moją pierwszą klientką dulową. I tak nam się złączyły nasze drogi. I Olga po jednym z takich kręgów, bo to było po kręgu opowieści porodowych, przyszła z taką propozycją połączenia sił i stworzenia czegoś dla kobiet i stworzenia też takich podcastów, nagrań, takich historii kobiecych.
Ale była taka potrzeba, czy wy miałyście taką potrzebę? Jak to było, dziewczyny?
No, okazało się, myślę, że ze swojej strony powiem, okazało się, że są dziewczyny chętne spotkaniu się w kręgach. W kręgu, w którym usiadłyśmy, nie wiem, nas tam było około 10 kobiet i każda miała ochotę i potrzebę podzielenia się swoją historią. Bo też te pierwsze kręgi nie były dla mnie takie oczywiste, że przyjdą kobiety i będą chciały mówić szczerze i słuchać, siedzieć
no
w kręgu.
No dobra, ale z drugiej strony, przepraszam, że ci wejdę w słowa, Ania, ale z drugiej strony, zobaczcie, jak się pojawia kobieta w ciąży, to nagle z każdej strony z boku pojawia się jakaś inna kobieta, która jej opowiada i doradza w cudzysłowie, co powinna robić, jak powinna robić i jak jej poród wyglądał.
Tak, tak.
A tutaj nie pytana jest... nawet o zdanie
no właśnie,
w temacie.
No właśnie. Tak, tak, bo założenie jest takie, że jak się spotykamy w kręgu i opowiadamy o porodach, to opowiadamy pozytywnie. To znaczy, opowiadamy szczerze, jak było, opowiadamy, co nas bolało, co nam się podobało, co nas, jak nie wiem, były zawody, albo jakieś właśnie nawet traumatyczne historie, ale staramy się wyciągnąć z tego jakiś pozytyw. Coś, co jednak nas zbudowało, zmieniło, dało w jakiś sposób siłę. Więc tu już jest pierwsza zmiana, że my opowiadamy o tym szczerze, ale jakby staramy się znaleźć ten taki plus tej naszej zmiany po porodzie. No, więc jakby i znalazły się kobiety, które to zrozumiały, chciały się znaleźć w takim właśnie takiej przestrzeni, gdzie mogą po prostu powiedzieć dokładnie to, co czuły, to, co myślą, by mieć pewność, że nikt ich tam nie skrytykuje, ani nikt nie będzie z nimi dyskutował.
A nie kusicie czasem?
Nie, jakby kręgi też dają taką...
Są zasady.
Są zasady kręgów.
Tak, ja wiem.
Tak, tylko... ale jakby nie, jakby ja widzę wielką misję w tych kręgach, że właśnie my siadamy i się uczymy tego, nie oceniać. nie od razu nie wyrywać się. I oczywiście, że pierwsze jest takie, a ja to miałam. Mhm. Albo, a ty, co ty tam wiesz? No, my mamy to naturalnie, są takie nasze nawyki, a moim celem jest zniwelować te nawyki, otworzyć się i zobaczyć, okej, każda z nas ma inną historię, każda z nas inaczej to opowiada. Mhm. I ja mogę dać na to przestrzeń bez ocenienia albo doradzenia, albo powiedzenia, jak ja miałam.
Mhm. I też bardzo szybko kobiety w grupie powiedziały, okej, porody w porządku, ale my też jesteśmy na bardzo różnych etapach. Przyszły kobiety 30-letnie, ale też 50-letnie, które powiedziały, no to już jakby za nami i chcemy rozmawiać o zupełnie innych kwestiach. I stąd myśmy też jakby szybko zorientowały się, że organizujemy kręgi czasami tematyczne, na przykład o kobiecej cykliczności, ale czasami zupełnie bez tematu, gdzie każda z nas przychodzi i ma taką przestrzeń, żeby wygadać to, co potrzebuje być wygadane. Plus szybko okazało się, że grupa potrzebuje różnych warsztatów, różnych takich wspólnych zajęć, żeby po prostu mieć fajny, kobiecy czas. Takiego nawet wyrwania się po prostu z rutyny codzienności i odbywały się też takie warsztaty typu wspólne robienie świeczek, takie...
Czy ja to trochę widzę, przepraszam, jak kiedyś kobiety siadały przy darciu pierza i opowiadały sobie różne historie. Tu bez żadnej złośliwości z mojej strony, ale
nie,
to się tak...
To jest taka piękna metafora. Ja tak uważam, że to darcie pierza to jest jakby to, co my robimy.
Tak, bo to tak trochę wygląda, nie? Czyli spotykacie się po prostu i przy okazji robienia świeczek, nie wiem, darcia pierza, czegoś tam, padają właśnie te historie, którą ma każdy człowiek przecież. Każdy jest jakąś historią.
Nie? No tak, i stąd też się wzięła ten pomysł na to, bo tak jak mówisz, że ciężko mnie przedstawić. Ja pracowałam jako archiwistka społeczna w muzeach, robiłam archiwa historii mówionej, robiłam filmy dokumentalne, więc myślę, że gdzieś tam mam taką duszę dokumentalną. Mhm. I to był absolutnie mój pomysł, że chciałabym te historie, które słyszymy na kręgach, też utrwalać w jakiś sposób, żeby kobiety, które...
Nie było oporów? Przepraszam.
Oporów nie było, ale był bardzo długi proces jakby wchodzenia w taki pomysł. I to był, jakby idea była taka, żeby kobiety, których nie ma z nami, a którym może by taka historia pomogła, bo też tak często jest na kręgu, że gdy słyszymy, jak ktoś opowiada na przykład o tym, jakie ma trudności, żeby wytrzymać, nie wiem, macierzyńskie obowiązki albo żeby wytrzymać, nie wiem, stan choroby, w której się znajduje, to inne mówią, okej, też tak mam. I to poczucie, że nie jestem z tym sama, jest takie dosyć powszechne na kręgach. Więc moja myśl była taka, że być może te historie nagrane i przekazane dalej też mogłyby mieć taką malusieńką kropelkę leczniczą może dla kogoś, kto tego słucha. I ja ten pomysł przedstawiłam dziewczynom od samego początku, natomiast przymierzałyśmy się do tego przez wiele miesięcy. Robiłyśmy te nagrania, a następnie odsłuchiwałyśmy je w grupie. Żeby dziewczyny raz zobaczyły, jak ktoś reaguje, dwa, żeby usłyszały w ogóle siebie w opowieści, jak one się z tym mają, że słychać ich głos i dopiero po tym procesie, jak okazało się, że my w grupie mówimy, okej, to jest moja prawda i może jeszcze rok temu bym nie chciała tego mówić otwarcie, tak teraz czuję, że wzmocniona przez tą grupę chcę opowiadać kobiece historie, bo ma to znaczenie, nie tylko w naszej grupie, ale wierzymy, że też dla innych kobiet. I tak się okazało, że dziewczyny mówią, super, lecimy z tym. I ja byłam szczęśliwa, zaskoczona może nawet, że tak były dziewczyny otwarte.
Tak, nie były od początku otwarte. Jakby pierwszy pomysł jakby przedstawiony, to zobaczyliśmy szeroko otwarte oczy i tak,
ja nie mam nic do powiedzenia. Będziemy rozmawiać, dziewczyny ze Słupska, to tam te influencerki z Warszawy to
a
tam
potem
rozmawiają.
Zaczęły dziewczyny się otwierać, opowiadać i te historie, się okazało, że mają taką moc, one tak poruszały mocno nas, no to jak odsłuchiwałyśmy tego w grupie. No i to też pewnie taki miał oddźwięk, jak sama siebie słuchasz i swojej historii. To było też takie lecznicze. Uważam, bo bardziej to dodawało skrzydeł niż do ziemi przybijało. Mm-hmm.
No, to, że jakby możemy się podzielić tym, co jest dla nas trudne, co nas boli, ale tak jak Ania mówi, trochę jak na kręgu. Nie mówimy tego, żeby biadolić przy tym pierzu, tylko mówimy to po to, żeby dawać moc sobie i innym kobietom. I być może w grupie jest to takie założenie, że my jakby na pozytywnie staramy się to wszystko, chociaż tematy są z grubej rury czasami, ale szukamy w tym mimo wszystko siły. I takie jest założenie też tego podcastu kobiecego.
Znaczy ja mam poczucie, że czasem wystarczy głośno powiedzieć. Ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby w sobie nie trzymać, żeby... Zresztą tego uczyłam też swoich synów, tak? Im częściej będziesz mówił o problemie, czy rozmawiał o nim z kimś, tym on będzie mniejszy, łatwiejszy do przeskoczenia później, bo popatrzysz na niego w którymś momencie z pewnej perspektywy, tak? Czy z innej perspektywy. Więc ja jestem zwolennikiem tego, odczarowuję właśnie te pokolenia wcześniejsze, które zamiatały pod dywan i chowały, że tak powiem, wszystko. Ja absolutnie jestem zwolennikiem tego, żeby głośno o pewnych rzeczach mówić, bo to są rzeczy i historie, które dotykają bardzo wielu osób. Bardzo podobne, inaczej interpretowane, być może inaczej właśnie radzimy sobie z emocjami i tak dalej, ale nie jesteśmy same, tak? To są historie, które mogły się przydarzyć, nie wiem, tobie, Olga, tobie, Ania, komuś tam jeszcze po drodze, tak? I to być może właśnie to jest też taka rola, ja sobie tak wyobrażam to tego kręgu, powiesz to głośno, usłyszysz to, co mówisz, bo to jest właśnie najfajniejsze, że usłyszysz. Tak.
Tak, to też ten podcast jest taką właśnie moją
słucham,
drogą.
A nie słyszę, a tutaj nie? Tu pada to głośno i nagle dociera do ciebie, że mówisz te rzeczy, które zalegały w tobie przez długi czas i to ma zupełnie inny wymiar, zupełnie inną moc. I czasem bywa, że samo to, że powiesz, uwalnia pewien, wyciąga ten wentyl, nie?
To jest niesamowite, jak właśnie powiesz.
Ja to tak widzę, choć nie byłam na kręgu, ale z tych waszych opowiadań...
Nikt ci tego nie, jakby nie, słuchaj, nikt nie jest, nie może nawet ci nie umniejsza powiedzieć, twoich... tylko każdy mówi dzięki. Super, powiedziałaś, wybrzmiało to. A czasami jakaś historia wybrzmi, to naprawdę czuć...
Wieje grozą, rozumiem.
Nie chciałam tego powiedzieć.
Jakimś jakościowym ciężarem,
tak,
nie wiem.
Który gdzieś po prostu...
Że tak dziewczyny mówią jakby wpatrzone głęboko w siebie. Czasami to widać po kobiecie, jak ona mówi na kręgu, że jakby widzisz w jej oczach, że ona jakby głęboko z siebie to mówi, nie? Są takie momenty, że ktoś tak bardzo głęboko...
Ale jak dla mnie to jest takie wspaniałe, że można być po prostu tak autentycznym wśród innych. Bo to nie jest...
Nie ryzykujesz, że ktoś powie, no serio, tak, to przeżywałaś, to trochę dziwne. Po prostu nie masz tego ryzyka w kręgu. Możesz być sobą na 100% i nikt jakby, no jest osoba trzymająca krąg, która ma obowiązek mimo wszystko trzymania zasad kręgu, które są na początku czytane i jedna z nich jest taka, że no, nie wygłaszamy opinii, nie oceniamy, akceptujemy siebie takim, jakim jesteśmy, z taką ciekawością też. I to jest uwalniające, że ja wiele razy po różnych kręgach czułam, że zrzuciłam trochę ciężaru z siebie, nie? Czego w domu czasami nie możesz powiedzieć. Nie możesz powiedzieć wśród bliskich, bo ten bliski będzie chciał się tobą tak zaopiekować, doradzić ci, coś ci dać, a ty nie chcesz.
Powiedz, że tego nie chcesz. Spuszczam z siebie teraz bombę.
No.
A ty idź, nie wiem, przekop ogródek.
No, oni czasami nie chcą.
Czasami
empatyczni.
Tak, to prawda. Czasem też łatwiej wśród obcych jeszcze, zanim się staną bliskimi, pewne historie zostawić, nie?
Coś w tym jest.
No dobrze, jaki pomysł na dalej? To jest jakby jedna rzecz, a druga, kto was finansuje? Bo to spotykacie się gdzie? W MCK-u? Gdzie? W Rondzie?
Zmieniałyśmy miejsca wielokrotnie, dlatego pytam, nie? Jesteśmy takimi troszeczkę upierdliwymi osobami wynajmującymi, ponieważ my siedzimy do nocy.
I nikt was nie chce robić.
Nikt nie chce nas trzepać do nocy.
No tak, bo ludzie głodne są i do domu chcą iść, a wy tam siedzicie.
Tak, więc jakby ktoś miał pomysł, gdzie jest nasza siedziba, to jesteśmy bardzo otwarte, bo na razie tej siedziby nam brak. Ostatnio spotykałyśmy się w przestrzeni Choć się utul na Sienkiewicza, bo tam właśnie mogłyśmy być do nocy, ale jesteśmy poszukujące, powiedziałabym.
Teraz współpracujemy z różnymi miejscami.
Fajnie byłoby, żebyście miały swoje stałe miejsce.
My szukamy, to jakby jest eter ciągle puszczany. Dosłownie. Ono się znajdzie po prostu, to miejsce.
Przyjdzie
jeszcze
moment.
Jeszcze nie jest widoczny, nie wiem, jeszcze moment na to. Mm-hmm. Tak więc głośno
tak,
wyrażamy
planujemy
życzenie,
teraz na przykład też współpracę ze studiem Prozdrowie. To jest studio, gdzie pracują trenerzy
medyczni
tak. I tam na przykład pod koniec miesiąca planujemy taki warsztat 26 października, planujemy warsztat dotyczący seksualności. Pamiętasz, Aniu, tytuł?
Ale kobiecej?
Kobiecej seksualności. Mhm. To jakoś tytuł brzmi mniej więcej Świadoma Mama, może jakby świadomie dzieciom przekazać.
Świadoma kobieta, mądra mama, która wie, jak rozmawiać o seksualności z dziećmi.
Czy wchodzicie w taki obszar edukacji zdrowotnej, powiedziałem?
No troszkę tak.
Tak, nie,
troszkę
to bez...
tak, bo prowadzi to właśnie dziewczyna zajmująca się edukacją. Mhm.
Ja czuję, że to jest pierwsze z wielu spotkań
w temacie.
Tak.
Znaczy ja myślę, że to jest właśnie ten temat z kręgu tych, które się zamiatało pod dywan, nie wchodziło, że tak powiem, szeroko. Wiedzieliśmy, tyle moje pokolenie, w cudzysłowie wiedzieliśmy, no każdy szukał tej wiedzy na swój sposób i pomysł. Jeśli ktoś mówi, że było inaczej, to oszukuje i kłamie z całą pewnością, bo my mieliśmy szereg, że tak powiem, lekcji biologii, które mówiły o fizyczności jako takiej. Nie mówiło się o emocjach, które temu towarzyszą. Nie było to też piętnowane na zasadzie, nie wiem, jak się pojawiał temat masturbacji, to było to przedstawiane jako coś naturalnego, normalnego i oczywistego w pewnym wieku. Natomiast nie było piętnowane na zasadzie, nie wiem, tak jak to niektóre religie piętnują, że tego nie wolno, że to grzech, że to nie wiadomo, co tam jeszcze. I znowu mówią o tym, że nie wolno, a każdy to robił gdzieś tam po drodze. Ja oczywiście generalizuję, tak? Natomiast myślę sobie, że tak zostaliśmy wymyśleni, tak jesteśmy skonstruowani, że pewnych rzeczy, sytuacji, no nie da się obejść, tak? No i jeżeli nie zaczniemy mówić o tym, że to jest normalne, absolutnie, to niewiele się zmieni. To dalej będą dzieci, które będą żyły w poczuciu winy i tego strasznego grzechu i kogoś, kto tam ich będzie z tego rozliczał. Zamiast im powiedzieć, słuchaj, na pewnym etapie jest to zupełnie normalne, fizjologiczne zjawisko, tak? Tu się nic innego nie wydarza, to mija.
Tak, i ten warsztat też jest o tym, że jakby my musimy zacząć od siebie, żeby swoim dzieciom przekazywać takie treści, które mają sens, bo czasami jesteśmy tak właśnie, mamy te takie nakładki z naszego dzieciństwa, ciężary, które nosimy i potem zdarza się, no, że jak mamy
część pewnie poczucie
z dziećmi,
winy, które z nimi idzie w temacie, nie?
To gdzieś tam rodzi się panika, że w sumie to jak już wchodzą takie poważniejsze tematy, no to ciężko znaleźć słowa i chodzi o to, żeby rozbrajać to, nie? Żeby te mechanizmy nasze rozbrajać. Teraz też niedługo planujemy krąg o stracie dziecka. To jest coś, co się już odbyło w zeszłym roku i był to dla nas taki ważny krąg, gdzie poruszałyśmy temat poronień i chcemy do tego wrócić, bo to okazało się ważne dla grupy i też współpracujemy przy tym z Fundacją Ronić po ludzku, która nas wspiera wystawą zdjęć.
A duża jest potrzeba takich spotkań i rozmów na temat, no, czy wspierania się? No, jeśli fundacja powstaje, to z siłą rzeczy pewnie jest jakaś określona liczba osób, które chcą, mają potrzebę, tak?
No, na poprzednim kręgu było tam około 8 osób chyba. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, 15 października, ile osób skorzysta, ale chyba my też tak w to wierzymy, że nawet jeśli nie ma wielu osób, to warto mówić, że ogólnie jest taka przestrzeń. Ania jako dula też tą przestrzeń trzyma.
Tak. Tak. No zaczynamy, no poruszamy ten temat. To nie jest prosty temat.
Znaczy to jest temat jak każdy inny. To jest temat
to
jak
jest
każdy
temat
inny,
jak
tak?
Każdy inny, tylko...
Który dotyka też ludzi, który jest też częścią ich życia, ich historii, ich, nie wiem, braku możliwości pójścia dalej samemu ze sobą.
I tak dalej. O edukacji, o tym, że właśnie kobiety bardzo różnie przeżywają to doświadczenie. Rodziny różnie przeżywają to doświadczenie. I to jest też o tym... Że jest ta różnorodność, że możesz pozwolić sobie na przeżywanie takie, jak ty czujesz. No i, no i dlatego też jest to spotkanie w kręgu opowieści o stracie. Też dlatego będzie wystawa fotografii w
Cepelinie. Ale czego tam płodów?
Nie, tam
A, przepraszam.
Zdjęcia są kobiety i pary, które miały doświadczenie... Znaczy, tam są zdjęcia i tam są od razu historie.
Okej, okay, bo ja myślałam, że no tak, nie, to nie jest punktu medycznego, emocjonalnego, więc
nie, to absolutnie to jest o emocjach i właśnie o tym, jak te kobiety, niektóre były zaskoczone tym, jak one to przeżywają. I chciałby się podzielić po prostu swoją historią i to jest pokazane w fotografii i opisane w tej historii, która jest przy fotografiach.
Mhm. A podcasty w temacie?
Podcasty tak troszeczkę idą równolegle, bo teraz wypuszczamy podcast dotyczący właśnie straty dzieci i tego, jak możemy się wspierać przy takiej historii. Bohaterką jest Kasia, która no jest w Mozaice od samego początku i opowiada swoją historię straty dziecka. A kolejny podcast będzie dotyczył znowu tego, co będziemy przerabiać na warsztacie, czyli kobiecej seksualności i temu, jak, i jak rozmawiamy z dziećmi na ten temat, albo jak się wijemy, próbując rozmawiać z dziećmi na ten temat.
Tak, słynne pada, ale to wiesz, no to jak te pszczółki.
No, tam. Ja nigdy nie mogłam zrozumieć,
co chodzi z tymi pszczółkami. Kto to wymyślił? To z Barei.
Ja wiem, że z Barei, ale ja pamiętam nawet, jak to oglądałam, to w ogóle... Ale o co chodzi?
Kto to wymyślił? Tak.
No. Potem w listopadzie z kolei wchodzimy, znowu jesteśmy blisko ciała. Jakoś w tym roku Mozaika Kobiecych Opowieści, blisko, te opowieści są blisko ciała, bo będziemy też rozmawiać o tym, jak się czujemy z własnymi ciałami i w związku z tym jak się ubieramy. Ale właśnie w kontekście ciuchów. W sensie, jak to zrobić, to ja muszę przyjść żeby do się dobrze czuć w ciuchach swoich, albo i nie swoich, tylko koleżanki, bo to będzie połączone z wymianą ciuchową. I tak myślę, że ten podcast będzie szedł w miarę podobnie, ale może to, co jest ważne, to chcemy też zaprosić jedną czy dwie z migrantek, które są w Słupsku, żeby też z nimi rozmawiać o ich doświadczeniu migracji i o ich pobycie w Słupsku. Po prostu jako Mozaika Kobiecych Opowieści chcemy zaprosić też kobiety innych kultur.
No tak, ale ja to sobie przepraszam, bo tak sobie od razu wyobrażam, że przy tej okazji fajnie byłoby, żeby one powiedziały, jak z ich punktu widzenia, w ich kulturze wygląda radzenie sobie z różnymi sytuacjami, rozmawianie o seksualności właśnie, o stracie, o porodzie i tak dalej, i tak dalej. No właściwie to też jest fascynujące, tak, że my jesteśmy bardzo podobni, dość identyczni w sensie budowy i tak dalej. Narządowej, że tak się wyrażę, ale zupełnie w innych miejscach wychowani świata i zupełnie inne historie za nami podążają, nie?
No ja tak myślę, dlatego właśnie jest Mozaika Kobiecych Opowieści, że my po prostu jesteśmy tak różne i każda opowieść jest tak inna i składamy się w jedność jako my kobiety, ale możemy przeżywać, widzieć, rozumieć na wieloraki sposób, więc Mozaika jest właśnie o tym.
Czas nam się, słuchajcie, kończy. Ja bym mogła jeszcze i jeszcze. Kto was finansuje? To jest dla mnie istotne. Skąd wy bierzecie pieniądze? Swój czas po prostu? Szukacie miejsca, przytulimy się gdzieś, to fajnie, nie, to szukamy dalej. Tak. Podcasty, no to jest czas, to jest praca, nie?
Już mocno zaczynamy działać. Staramy się robić to mniej wolontarialnie.
Tak, poprzedni cały rok to była po prostu, to była nasza praca społeczna, nazwijmy to po imieniu.
Czyli to wolontariat, tak jak Ania powiedziała.
To był taki wolontariat, dokładnie. W tym roku staramy się to już troszeczkę inaczej zrobić, no bo jednak to jest duże zajęcie czasowe, które nas bardzo jakby angażuje, więc też te wydarzenia są płatne, chociażby po to, żeby pokryć właśnie koszty wynajmu sali, w której się spotykamy. A mamy to szczęście, że podcast jest teraz finansowany przez grant Moc Małych Społeczności.
Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
Tak, Centrum Inicjatyw Obywatelskich tutaj przyznało nam te pieniądze, więc też pięć odcinków podcastu, w tym właśnie z migrantkami, będzie z tych środków.
No to super, to ja będę wypatrywać, że tak powiem. Mam nadzieję, że będziemy się częściej niż raz w roku spotykać.
No myślę, że na pewno zapraszamy na nasze sociale, Facebook i Instagram, bo się robią coraz piękniejsze. Też nad tym mocno pracujemy i właśnie, żeby było wiadomo dokładnie, co my robimy i na co zapraszamy. Tak więc mozaika kobiecych opowieści.
No to drodzy Państwo, ja się przyłączam do tego. Oczywiście Olga Blumczyńska, Anna Ligenza, Joanna Merecka, też kłaniamy się Państwu. Do usłyszenia.